Dzień dobry, Radek Pawlak. Dziś w cyklu Prawo i podatki w czasach home office będziemy rozmawiać z Michałem o tarczy antykryzysowej. Jak wiadomo, ta tarcza antykryzysowa jest dość skomplikowaną ustawą. Tych przepisów jest bardzo dużo, one dotyczą bardzo wielu różnych kwestii. I ciężko może być na pierwszy rzut oka, przynajmniej ja miałem takie wrażenie po przeczytaniu tej ustawy pierwszy raz, znaleźć to, co rzeczywiście może być przydatne, czy może być pomocą dla wszystkich przedsiębiorców, a co jest pomocą tylko w ograniczonym zakresie, albo też taką pomocą w ogóle nie jest, ponieważ tak naprawdę tylko odracza jakieś obowiązki, a nie umarza je, stanowiąc dla przedsiębiorców korzyść. Michał, ostatnio bardzo wielu przedsiębiorców, bardzo wiele branż zostało dotkniętych obecną sytuacją. Jak ty to widzisz? Jakie rozwiązania zawarte w tej tarczy antykryzysowej rzeczywiście są skuteczne, mogą być skuteczne, bo na razie, jak wiadomo, dopiero te rozwiązania są wdrażane, dopiero te wnioski mogą być składane o przyznanie pomocy. A co tak naprawdę większego zastosowania mieć nie będzie?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że na tą tarczę antykryzysową, która została wczoraj podpisana przez prezydenta, składa się kilka ustaw. A kilka ustaw zostało podpisanych, ale są też takie ustawy, które podpisane nie zostały. A między innymi warto wskazać, jest taka ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. I ta ustawa wciąż nie weszła w życie. 26 marca była skierowana do pierwszego czytania. No i na razie jakiegoś postępu wielkiego tu nie ma. Więc pierwsza rzecz, na którą warto byłoby zwrócić uwagę, to, że ten pakiet upadłościowy, czy pakiet, który miałby przygotowywać przedsiębiorców do ewentualnego ogłoszenia upadłości, bądź taką upadłość wstrzymywać, to on jeszcze w życie nie wszedł. On cały czas jest dyskutowany. Wczoraj pojawiły się takie głosy, że być może, podobnie jak w Niemczech, w Polsce zostanie wprowadzona ustawa, która miałaby wstrzymywać obowiązek ogłoszenia upadłości, dając jeszcze czas po zakończeniu kryzysu na podratowanie działalności gospodarczej. To jest na pewno ustawa, czy to jest na pewno regulacja, której w chwili obecnej brakuje.
A powiedz właśnie, czy to jest twoim zdaniem rozwiązanie krytyczne dla przedsiębiorców w tym momencie?
Wiesz co, Radek, wydaje mi się, że jest to rozwiązanie ważne. No zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę polskie przepisy prawa upadłościowego bardzo restrykcyjnie podchodzą do przesłanek niewypłacalności. I szczerze mówiąc, w wielu przypadkach może być tak, że nasi klienci, przedsiębiorcy nie będą w ogóle zdawali sobie sprawy z tego, że weszli w taką przesłankę upadłościową. No i wtedy, kiedy ten kryzys się zakończy, oni będą mieli jakieś niepopłacone należności, to ich kontrahenci mogą twierdzić, no, że wbrew temu, że znajdowali się w przesłance upadłościowej, nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości. No a to, jak wiesz, może rodzić dość poważne konsekwencje i to zarówno w tej sferze typowo legalowej, w sferze prawa cywilnego, w sferze prawa karnego, no ale i w twojej działce, czyli w sferze odpowiedzialności podatkowej, tak? Takie ryzyko może się tutaj pojawiać. Więc na pewno jest to taka regulacja, której moim zdaniem w tej tarczy antykryzysowej brakuje i czym prędzej powinno się ten problem upadłości pod obrady Sejmu skierować.
To prawda, rzeczywiście, no tutaj temat, to jest temat rzeka, tak? Te ryzyka związane z upadłością, ryzyko karne osobiste, one na pewno są. Ja mam wrażenie, że te rozwiązania, które przyjęto, no one głównie mają jednak przedsiębiorcom pomóc przetrwać tą sytuację. Nie tyle, co bezpiecznie pomóc im tą działalność likwidować. Właśnie gdybyśmy mogli trochę porozmawiać o tych mechanizmach przetrwania, które nam zaproponowano w ustawie.
Tak, masz rację. Jak się patrzy na tę ustawę z punktu widzenia prawnego, to ona generalnie jest skierowana do tych przedsiębiorców, którzy mają jakąś szansę przetrwać i ona ma na celu pomóc przedsiębiorcom przetrwać. Ja chciałbym zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na artykuł 15g. No to jest ten mechanizm, o którym wiele się mówi, na który wszyscy czekali, który gdzieś tam przechodził z zawirowania w Senacie. To jest dopłata do wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i te dopłaty teraz będą dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, także dużych przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, czyli tak naprawdę sporej części naszych klientów. Ta pomoc to bardzo ważne, będzie bezzwrotna, no ale pojawią się tu pewne obowiązki w zakresie utrzymania tych dofinansowanych miejsc pracy, tak? Tak jak powiedziałem, plusem jest to, że usunięto stamtąd ograniczenie zaproszenie dla pomocy de minimis.
No właśnie, gdybyśmy mogli się na chwilę zatrzymać w tym miejscu, bo ja jak czytałem tą ustawę, to mam wrażenie, że to ograniczenie dla pomocy de minimis dalej jest, no bo była dość długa przepychanka tutaj między, znaczy długa, no, w ramach czytań w Senacie, była przepychanka, czy to ta pomoc de minimis jest, czy to ta pomoc de minimis w końcu nie jest. Ja mam wrażenie, że to trochę jest ta pomoc publiczna i tylko ten limit chyba jest zwiększony, prawda? Do 800 tysięcy euro.
Tak. Ten limit jest zwiększony. To zresztą można przeczytać na stronach Komisji Europejskiej w ramach frameworku z tym związanego. Obecnie on wynosi 800 tysięcy euro. Gdybyśmy powiedzieli, że jest to pomoc de minimis, to ten limit zatrzymywałby się na kwocie 200 tysięcy euro.
200 tysięcy, tak. Także ta różnica jest dość duża rzeczywiście.
Tak. Ona jest dość spora, zwłaszcza, że wielu przedsiębiorców korzysta z wsparcia publicznego, więc przy utrzymaniu tego, co proponował Senat, czyli tego limitu pomocy de minimis. No i tam była jeszcze jedna taka poprawka senacka, która przewidywała regulację, kto pierwszy, ten lepszy. To tak naprawdę wiele osób tej pomocy byłoby praktycznie pozbawionych, wyłączonych. Oczywiście, że tak.
A powiedz mi jeszcze, bo też wiem, że no dużo, jak wiadomo, no, tak jak się rozejrzymy dookoła, no to możemy pewnie wskazać palcem te branże, które są najbardziej dotknięte. I to jest pewnie branża gastronomiczna, rozrywkowa, ale też w wielu przypadkach na pewno jest to cały retail i sklepy wielkopowierzchniowe i ich najemcy również, tak? Bo tutaj to są naczynia powiązane. Powiedz, jak wygląda pomoc dla tej branży? Bo wiem, że ona w ustawie też została przewidziana i dotyczy kosztów najmu.
Tak, no można powiedzieć, że w zasadzie najem i pomoc dla pracowników to są takie dwa kluczowe punkty tej ustawy. Jak wiesz, tam pojawiało się wiele opcji w kontekście najmu. Początkowo rozmawiano o tym, żeby zredukować czynsze za najem do 10%, co wtedy spotkało się z pewnym przerażeniem po stronie wynajmujących. No teraz tak naprawdę to przerażenie będzie większe, bo jeżeli mamy do czynienia ze sklepem wielkopowierzchniowym, takim, którego powierzchnia wynosi powyżej 2000 metrów kwadratowych, to ta ustawa wskazuje nam, że tak naprawdę wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy albo innej podobnej umowy. I w związku z tym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ile taki najemca będzie płacił, to powiemy sobie, on nic nie będzie płacił po wejściu w życie tej ustawy, czyli już nic nie będzie płacił.
Już od wczoraj.
Tak, już od wczoraj nic nie będzie płacił. I to jest nie tylko redukcja, to jest pozbawienie wynajmujących tego czynszu.
No właśnie, czy to nie jest dyskryminacja trochę właśnie sklepów wielkopowierzchniowych, w sensie tych przedsiębiorców, którzy te powierzchnie wynajmują względem najemców w tych sklepach?
Oczywiście, że tak. To znaczy, po pierwsze, nie bardzo można zrozumieć, dlaczego ta regulacja obejmuje tylko najemców w sklepach wielkopowierzchniowych poniżej 2000 metrów. Ona wyłącza, zauważ, całą rzeszę najemców zarówno w hotelach, zarówno w sklepach poniżej 2000 metrów. Ona w ogóle nie dotyczy takich wielu branż, które też zostałyby pozbawione możliwości prowadzenia działalności, a dotyczy tylko tej bardzo wąskiej grupy najemców. No moim zdaniem jest to coś, co gdzieś tam zahacza o pewne pytanie w zakresie tego, czy tutaj zasady równości nie zostały naruszone. No bo prawda jest taka, że nie tylko najemcy sklepów wielkopowierzchniowych, no ale przede wszystkim branża, tak jak wskazałeś, hotelarska czy turystyczna, została praktycznie z dnia na dzień pozbawiona dochodów. I no oni również tych czynszów najmu nie są w stanie obecnie płacić, tak?
A czy dla tych wynajmujących jakaś pomoc została przewidziana, czy tak naprawdę już zupełnie ich pominięto i tylko ograniczono ich zyski z najmu?
No, tak naprawdę jak spojrzymy w specustawy, to dla wynajmujących pomocy trudno się doszukać, takiej dedykowanej dla nich.
Oni na pewno widzimy zakazy, tak? One są w rozporządzeniach, tak, które są nowelizowane z tygodnia na tydzień.
Dokładnie, widzimy tylko zakazy, tak? Tak naprawdę te zakazy pogarszają ich sytuację. Oczywiście teoretycznie mogliby skorzystać z pomocy, która jest też przewidziana w tej specustawie, no ale pewnie myślę, że nie byłaby to ta pomoc, o którą im chodzi. Zwłaszcza, że większość wynajmujących korzysta z kredytów, no, które są spłacane jakby z bieżących wpływów z tych czynszów. Mnie się wydaje, nie wiem co ty o tym myślisz, ale mnie się wydaje, że tutaj oczywiście pewnym rozwiązaniem czy pewnym remedium jest próba negocjowania jednak z najemcami, no bo to też nie jest sztuka, że najemcy nie będą płacili tych czynszów w erze zakazu, no ale pytanie, jak później wszyscy wrócą do rzeczywistości, tak? Ja trochę nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie te strony będą na tyle zwaśnione, żeby później spokojnie po ustaniu tych zakazów wrócić do prowadzenia działalności gospodarczej i realnie ze sobą pracować.
Tak, zgadzam się, bo rzeczywiście no tutaj nie mamy do czynienia z czynszami regulowanymi, także te ceny czynszów gdzieś tam będą musiały zostać zrekompensowane wynajmującym. A no wszyscy tak jak zarówno najemcy, wynajmujący, jak i my, tak wszyscy żyjemy nadzieją i przekonaniem, że za kilka tygodni sytuacja się unormuje.
Dokładnie.
To jest dobry punkt, tak? Dziękuję ci, Michał, za te komentarze. Jakbyś mógł zakończyć jakimś pozytywnym przekazem dla słuchaczy.
Znaczy, myślę, że pozytywny przekaz jest taki, że fajnie byłoby pójść w czasie majówki do takiego sklepu i zobaczyć, jak ta współpraca wygląda i tego sobie życzmy na nadchodzące dni.
Tak, miejmy nadzieję, że to będzie majówka. Mówili do Państwa Michał Rams i Radek Pawlak. Dziękujemy, to wszystko w tym odcinku prawa i podatków w czasie home office.
Bardzo dziękujemy.